Elektromobilność to jest takie hasło, które bardzo mocno eksponuje obecny rząd. To jest taka rzecz, która ma polskiemu przemysłowi zapewnić technologiczny skok. No, od wielkich haseł zbliżamy się powolutku w kierunku konkretów. Taki kroczek był postawiony kilka tygodni temu w postaci listu intencyjnego podpisanego z instytucjami państwowymi przez kilkadziesiąt, przez 40 bodajże kilka samorządów, w tym również Sierce, które zadeklarowały, że w ciągu najbliższych lat będą zainteresowane nabyciem właśnie pojazdów elektrycznych do swojej komunikacji miejskiej. Chciałbym, żebyśmy się wgryźli w kwestie techniczne, jeśli chodzi o użytkowanie, przyszłe użytkowanie autobusów elektrycznych, no bo większość pewnie naszych słuchaczy ma takie ogólne pojęcie, no jest na pewno, nie ma spalin, jest ciszej, może to jest droższe w zakupie, ale potem będzie tańsze w eksploatacji. To może byśmy się tej eksploatacji trochę przyjrzeli. Zacznijmy może najpierw od tych kosztów czysto związanych z paliwem. O ile to ładowanie autobusu elektrycznego jest tańsze od tankowania diesla do obecnych autobusów?
Niewątpliwie sama eksploatacja i samo użytkowanie, czyli ładowanie prądu jest tańsze. Natomiast kosztem użytkowania autobusu nie jest tylko paliwo. To trzeba patrzeć właśnie w perspektywie całego cyklu życia pojazdu, czyli od momentu zakupu, poprzez właśnie użytkowanie paliwo, poprzez mnóstwo innych napraw w ciągu życia pojazdu, chociażby później ewentualne kwestie jeszcze odsprzedaży czy złomowania. Samo użytkowanie i same koszty eksploatacji niewątpliwie są tańsze, jest to korzystne. No ale to nie samym prądem, nie samą energią, nie samym paliwem autobus żyje i dzięki temu funkcjonuje.
To może spróbujmy się przyjrzeć z punktu widzenia przeciętnego kierowcy, który ma swój samochód, który musi w nim raz na jakiś czas pewne rzeczy robić. No, kupuje samochód, czy nowy, czy używany, dostaje instrukcję, w tej instrukcji ma, że co ileś tam tysięcy kilometrów ma zmienić takie a takie oleje, takie a takie płyny, takie a takie filtry, co ileś tysięcy wymienić jakieś elementy mechaniczne. No, natomiast biorąc sobie taki właśnie autobus elektryczny kontra spalinowy, mamy tą budę, mamy zawieszenie, mamy układ kierowniczy, to jest wszędzie takie samo. Wyposażenie wnętrza, fotel, ale jest takie samo. No to teraz przechodzimy do tych rzeczy, które się różnią. No, w elektrycznym nie musimy zmieniać filtrów oleju, nie musimy zmieniać płynu chłodniczego, nie musimy zmieniać oleju ze skrzyni biegów, ani serwisować samej skrzyni, bo tam takich rzeczy nie ma. Czy na tym w takim razie da się zaoszczędzić? Ewentualnie co tam trzeba robić, czego nie trzeba robić w spalinowym?
Według producentów rzeczywiście tych elementów eksploatacyjnych, które występują w tradycyjnym silniku diesla, nie ma, tak jak skrzynia biegów czy elementy wyposażenia silnika. Tam wszystko jest elektryczne. Nie ma sprężarek powietrza, nie ma turbin, tak, brak skrzyni, chociaż most napędowy w zależności od zastosowanego rozwiązania najczęściej występuje, chociaż najnowsze trendy, i tu Solaris między innymi też produkuje takie silniki. Mosty napędowe zastępuje dwoma silnikami trakcyjnymi umieszczonymi w piastach kół, więc jest to rozwiązanie fajne, bo przy okazji wnętrze pojazdu można lepiej zaaranżować, ale droższe. Rzeczywiście są oszczędności na naprawach, które w czasie życia pojazdu są kłopotliwe i kosztowne. Mam tu na myśli głównie skrzynie biegów, które kosztują bardzo duże pieniądze i to są tak skomplikowane urządzenia, że nawet my nie jesteśmy w stanie tego samodzielnie robić, wykonują to autoryzowane serwisy. Koszt naprawy takiej skrzyni, jeśli mogę rzucić przykładami, to jest w granicach 30-40 tysięcy złotych.
A jak często to trzeba robić?
No na pewno raz na cykl życia pojazdu, który zakładamy, około miliona kilometrów. Na podstawie własnego doświadczenia stwierdziliśmy, że w granicach między 600 a 800 tysięcy każdą skrzynię należy naprawić. Nawet gdy jeszcze nie nastąpiła awaria, dokonujemy takiej naprawy wcześniej, żeby zapobiec większym awariom, usterkom i zwiększonym kosztom. Niewątpliwie odchodzą koszty, tak, oleje, smary, płyny chłodzące, ale to tak nie do końca, bo w autobusach elektrycznych też są elementy, które należy serwisować, które należy przeglądać. I tu mam na myśli, i to jest największy koszt, właśnie baterie. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale baterie w autobusie, mówimy to o takim tradycyjnym maxi 12-metrowym, ważą od 1400 do w zasadzie nieograniczone w górę, to zależy jaki zasięg ma pokonywać autobus, no do 2 ton. Ta waga powoduje też to, że zmniejsza się ilość pasażerów. Czym więcej baterii, większa waga, wtedy jest mniejszy dopuszczalny nacisk na koła, więc można zabrać mniej pasażerów. Ale baterie też wymagają określonej procedury ładowania, kontroli cyklu ładowania. Są tam bardzo skomplikowane układy sterujące, BMS-y, czyli taki komputer sterujący tylko samym procesem ładowania, rozładowania i wzajemnej konfiguracji, wyrównywania napięć pojemności między składowymi ogniwami. To jest bardzo kosztowne, to jest technologia, której jeszcze nie znamy, nie mamy tego. Tego troszeczkę się obawiamy, jeśli będziemy mieli, będziemy się tego uczyli. Natomiast wszystkie pozostałe koszty związane z obsługą, zawieszenia, no jeśli most napędowy jest, też należy dbać o niego, tak jak w tej chwili powiem, że mosty napędowe są obliczone na około 1 000 000 km. Zdarza się, mamy takie pojazdy, które przejechały 1 000 000 km i nie trzeba było ingerować, dokonywać żadnych napraw, ale są też, zdarzają się takie, które znacznie krócej wytrzymują. No i też koszt naprawy jest ogromny, bo są to dziesiątki tysięcy złotych. Są to bardzo skomplikowane mosty portalowe, dzięki temu autobus jest niskopodłogowy. Znaczącym kosztem w eksploatacji autobusu i zarówno elektrycznego, jak i spalinowego są koszty naprawy zawieszeń. Wszyscy jeździmy po drogach, różnie z tymi drogami jest, ale zawieszenia są bardzo wrażliwe. Bardzo wrażliwe są układy hamulcowe i zarówno w pojazdach elektrycznych i w pojazdach spalinowych. Więc to są koszty, które są i występują i tu, i tu. Oszczędności są, jeśli tak można nazwać, właśnie na kosztach związanych z samym silnikiem spalinowym.
Tutaj największa walka, która idzie u inżynierów w tym momencie, no to o to, żeby te baterie były raz, że bardziej pojemne, a dwa, że bardziej trwałe. Każdy użytkownik smartfonu czy laptopa wie, że po iluś takich latach użytkowania, po iluś cyklach ładowania, rozładowania, te baterie po prostu stają się mniej pojemne. Rozumiem, że tutaj nie ma jakichś kompletnie innych technologii, że w autobusach elektrycznych też prędzej czy później z takim zjawiskiem mamy do czynienia.
Tak, w autobusach elektrycznych to jest tak, no żeby była jasność, to nie są zwykłe baterie takie kwasowe czy zasadowe, jakie spotykamy w każdym samochodzie, czy nawet w tej chwili w autobusach. Są to baterie oparte na licie litowo-jonowe, litowo-kadmowe. No, są 3 różne wersje w zależności od tego, jak autobus ma jeździć i jakie dystanse pokonywać, bo można zastosować baterie o mniejszej pojemności, ale większym prądzie, tak to nazwijmy, no albo odwrotnie. Te baterie litowo-jonowe to jest właśnie troszkę wyższa półka. One mają obliczoną, w tej chwili producenci dają gwarancję na 5-6 lat. Czy to wytrzyma? No właśnie, trzeba poczekać, trzeba jeszcze troszeczkę poobserwować kolegów z innych miast, jak się to sprawdzi. Cykl ładowania takiej baterii jest troszeczkę dłuższy, większy jak zwykłych baterii kwasowo-ołowiowych, które mają, no, według producentów około 500 pełnych cykli ładowania. Tam jest to grubo powyżej 1000, w zależności jeszcze od rozwiązania może być to około 2000, więc no dosyć sporo. Ale jak każde baterie, także i te, z biegiem czasu i z biegiem ilości cykli ładowania tracą swoją zdolność magazynowania energii. Baterie litowo-jonowe mogą magazynować większą ilość energii, to się nazywa gęstość, ze swojej jednostki objętości. Najprościej z kilograma baterii można uzyskać większą ilość, doładować czy uzyskać większą ilość prądu, więc są bardziej efektywne. Aczkolwiek też są wrażliwe chociażby na warunki atmosferyczne, jak każda bateria i każdy akumulator, chociaż mniej jak zwykłe kwasowo-ołowiowe. Najlepiej pracują w warunkach zbliżonych do 20, takich właśnie w okresach przejściowych, 20 stopni Celsjusza. Przeszkadza im wysoka temperatura powyżej 40 stopni i również niska, no, poniżej minus 10.
Pamiętam, jak wchodziły na rynek pierwsze samochody, takie małe miejskie, elektryczne, pojawiły się jakiś czas później na rynku wtórnym. Mówimy o takich, nie pamiętam w tej chwili marek, ale to chodzi o takie toczydełka wielkości mniej więcej Smarta. One oczywiście, wiadomo, jak każda nowość, na początku były szalenie drogie. Na tym rynku wtórnym były dziwne dziwnie tanie. No i to się potem okazało, że była taka pułapka, że one są tak tanie, dlatego że baterie, które do nich trzeba kupić, to kosztowały jakieś dziesiątki tysięcy złotych, czyli prawie tyle samo, co sam ten używany samochód. Więc o jakich kosztach mówimy właśnie, kiedy przyjdzie czas, że po prostu te akumulatory trzeba wymienić?
Nie znamy jakichś szczegółów, bo są to zazwyczaj sprawy ukrywane czy przez producentów, czy nie do końca może wyjawiane przez firmy, które użytkują, ale z tych informacji, które mamy, koszt zestawu baterii przy założeniu, że są zamontowane w 12-metrowym autobusie, który pokonuje przebieg dzienny do 200 km, czyli zużywa co najmniej 220, w okresie letnim, nie mówimy o zimie, bo to jest zupełnie inna sytuacja, 220-230 kWh, to zestaw takich baterii kosztuje około 200 tysięcy dolarów. Więc proszę sobie wyobrazić, że 800 tysięcy złotych po okresie 5 czy 6 lat, bo na tyle gwarancji dają producenci. W tej chwili może się to zmieni, ta technologia się bardzo dynamicznie rozwija, trzeba będzie wyłożyć do autobusu. Więc te potencjalne koszty i oszczędności, o których wspomnieliśmy wcześniej, choćby właśnie na olejach, smarach czy na paliwie, na samej energii, mogą być bardzo szybko zjedzone przy wymianie takich baterii. Taki zestaw baterii, który właśnie waży około 1200 do 2 ton, więc najczęściej są zamontowane albo pod podłogą, albo na dachu, co jest teraz takim trendem i kierunkiem. Więc są to bardzo poważne koszty i problemy z tym związane.
No, czyli tutaj kibicujemy inżynierom, żeby ulepszali te baterie jak najszybciej. Pogadajmy chwilkę o takim codziennym użytkowaniu, czyli właśnie o tym, jak zorganizować ładowanie. Z tego, co się do tej pory doczytałem, to takie zasięgi typowe tego, co już się w tym momencie na rynku pokazuje, to jest jakieś 150-170 km, może w porywach do 200, ale nie więcej raczej. Z tym, że to jest, tak jak Pan wspomniał, przy takich optymalnych temperaturach wczesnego lata albo późnej wiosny, bo zimą, czy kiedy mamy minus 10 i trzeba jeszcze włączyć elektryczne ogrzewanie w środku, bo nie mamy silnika spalinowego, który ogrzeje, robi się z tego 50 albo 60. Przyłóżmy to do warunków siedleckich. Jakie przebiegi robią dziennie autobusy w Siedlcach?
Maksymalne przebiegi, jakie robią autobusy w tej chwili, to jest troszeczkę ponad 300 km. Są takie linie, gdzie 310-320 km. Jest kilka takich. Taka najbardziej znana trójka czy czwórka to jest w granicach 120 czy 130 km, chociaż tam jest kilka trójek, kilka czwórek. A żeby myśleć o takim autobusie i żeby on spełnił wymagania przewoźnika, są dwie drogi. Albo będzie zabudowany bardzo dużą ilością baterii, energii, które pozwolą na przejechanie założonego dystansu na danej linii. To trzeba sobie jasno powiedzieć, że musi być wtedy układ linii, układ komunikacyjny w mieście dostosowany, przebudowany pod potrzeby pojazdów elektrycznych, albo muszą być na pętlach czy przystankach krańcowych, gdzie autobus ma chwilę postoju, wybudowane dodatkowe stacje do ładowania, które pozwolą w przeciągu kilku 10 czy czasami w przypadku jakiejś godziny postoju autobusu doładować te kilkadziesiąt procent pojemności energii, tak żeby mógł spokojnie cały dzień bez konieczności zjeżdżania na bazę i wysyłania innego autobusu, żeby mógł obsłużyć całodzienny zakładany plan jazdy.
Czytałem, że to tak się właśnie proponuje załatwiać, czyli właśnie jedno ładowanie przez noc, takie pełne, długie, nie takie tam mocno eksploatujące, intensywne, tylko właśnie, że nastawiamy na całą noc, a w ciągu dnia, kiedy ma te przerwy poza godzinami szczytu, stoi na pętli, może się doładować w ciągu tej godziny, dwa razy, jeden, dwa razy, trzy razy dziennie.
Tak.
To ile mamy pętli takich, gdzie właśnie autobusy mają takie postoje, że ile by takich stacji trzeba było wybudować?
W Siedlcach poza tym, że właśnie w firmie też musielibyśmy kilka takich stacji dokująco-ładujących mieć, przy założeniu, tak jak miasto zadeklarowało na początek, 10 elektrycznych, więc musielibyśmy co najmniej na dwóch pętlach wybudować sobie takie właśnie stacje doładowujące, żeby można było spokojnie, bezproblemowo eksploatować na terenie miasta.
Czytałem, że jest już też kilka sposobów na doładowanie. Może być, to się mówi z angielska, plug-in, czyli klasyczna wtyczka. Próbuje się też z takim podnoszonym pantografem podłączonym do jakiegoś słupa, a najbardziej zaawansowane to jest pętla indukcyjna w nawierzchni,
tak,
gdzie po prostu trzeba stanąć tylko w odpowiednim miejscu. wszystko ma swoje wady i zalety. Z pluginem jest pewnie najtaniej, tylko że gorzej wychodzić, kiedy pada ulewny deszcz akurat i gdzieś się tam podpinać. Z tą pętlą indukcyjną to wygląda fajnie, tylko nie wiem, jak to działa, na przykład jak mamy śnieg i błoto. To co Państwo by widzieli jako optymalny sposób ładowania na pętlach u siebie?
Zdecydowanie, tak jak Pan wspomniał, najtańszym i w sumie najbardziej sprawdzonym rozwiązaniem jest ta wtyczka, ten plug-in. Tak, to jest najmniejsze koszty. Może wymaga rzeczywiście od kierowcy troszeczkę jakiejś operatywności i zachowania określonych zasad postępowania, ale nie jest to nic skomplikowanego. Jest wpięcie, odpowiednio ustawienie pojazdu i wybranie określonej opcji na pulpicie sterowniczym autobusu do ładowywania, więc to jest najprostsze, najczęściej stosowane w Polsce i najlepsze rozwiązanie. Dobrym rozwiązaniem są właśnie pantografy, ale już zdecydowanie droższym, to są już bardzo duże pieniądze. Wtedy kierowca jest zwolniony z obowiązku, musi tylko odpowiednio podjechać w określone miejsce, ustawić odpowiednio pojazd, resztę wykonuje automatyka w pojeździe i pojazd sam się ładuje. Natomiast ładowanie indukcyjne to jest tak kosmiczna technologia i tak bardzo droga, że nie sądzę, żeby w Polsce gdzieś to się prędko pojawiło, bo są to już miliony złotych wybudowanie jednego takiego miejsca doładowującego i to są tak potwornie duże prądy, tak duże przydziały mocy, że w określonych momentach ładowania można to porównać z małym osiedlem mieszkaniowym, tak dużymi prądami. Przy ładowaniu indukcyjnym znacząco skraca się żywot baterii, akumulatorów, bo to są potworne uderzenia prądem, a jak wiemy, akumulatory lubią ładowanie mniejszymi prądami w dłuższym czasie. W naszych warunkach i bierzemy pod uwagę zdecydowanie ładowanie wtyczkowe, zarówno na terenie zajezdni, jak i na terenie miasta. Jest najtańsze, sprawdzone, aczkolwiek też wymaga inwestycji, to są duże pieniądze, to są też setki tysięcy złotych w przypadku jednej takiej stacji doładowującej, które niestety wymagają pozwoleń budowlanych, uzgodnień energetycznych, przydziałów mocy. To jest cała procedura z tym związana.
A jak to faktycznie wygląda? Stoi sobie taka mała skrzynka, z której wyciągamy tylko kabel i mam na myśli to, ile musi tam być tej elektroniki. Na ile właśnie sam autobus steruje tym procesem ładowania, a na ile musimy mieć tą jakąś tam elektronikę sterującą na zewnątrz?
Są dwa rozwiązania. Może stać sobie skrzynka właśnie oddzielna, coś w stylu jak dystrybutor paliwowy z wystającymi przewodami, tak jak pistolety do nalewania paliwa. I w tej skrzynce jest schowana cała elektronika sterująca, całe transformatory, które regulują ładowanie. Jest to wszystko zrobione automatycznie. Dobierają prąd ładowania. Kierowca nie musi wykonywać, nastawiać, dobierać niczego. To jest jedno z rozwiązań. A innym rozwiązaniem, trochę droższym, i jednocześnie znacząco podnoszącym wartość autobusu, jest schowanie wszystkiego do autobusu. Są już takie rozwiązania i są też stosowane już w polskich autobusach, gdzie całe sterowanie, cała elektronika jest zamontowana na autobusie, a do gniazdka, do sieci energetycznej podłącza się też wtyczkę. Oczywiście to nie jest tak, że zwykła wtyczka 380 V do pierwszego lepszego gniazda. Nie, to też musi być odpowiednie urządzenia, które będą dawkować ten prąd, ale nie trzeba jakichś wielkich urządzeń wolnostojących, jakichś skrzynek, nic. Wszystko jest w autobusie.
Z czego możemy teraz wybierać na rynku? Tutaj wicepremier Morawiecki zagrzewa polskich inżynierów, żeby ulepszali to, co już jest, bo mamy chyba Solarisa i Ursusa w Polsce, i konstruowali nowe. Tak przyglądałem się rynkowi, to zainteresowało mnie to, że właśnie ci wielcy potentaci, te giganty motoryzacyjne od ciężarówek i autobusów tak się specjalnie nie spieszą z wchodzeniem na rynek, raczej patrzą, co robią ci mniejsi, i albo dopiero wprowadzają, albo dopiero zapowiadają swoje autobusy elektryczne. To tak z punktu widzenia klienta, który chce mieć jak największy wybór, żeby to o jego względy zabiegali producenci w przetargu, to mamy z czego wybierać już teraz na przykład?
Tak, wybór jest i tu rzeczywiście Polska jest liderem na rynku europejskim produkcji i sprzedaży, użytkowaniu nawet autobusów elektrycznych. W Polsce jeździ już około 34-35 autobusów elektrycznych, najbliżej w Ostrołęce, gdzie jeżdżą dwa malutkie autobusy elektryczne. W Polsce w tej chwili już dwie firmy produkują i już sprzedają, te pojazdy jeżdżą, właśnie Solaris, drugą firmą, która niebawem nawet dostarczy do Warszawy 10 elektrycznych autobusów, jest lubelski Ursus. Wiemy, że trwają intensywne prace i też niebawem swój produkt zaproponuje firma Autosan, która w tej chwili weszła w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Bardzo intensywnie produkują. Kwestia homologacji będzie właśnie na wiosnę, więc gdzieś obiecują, że w połowie roku będą mieli już prototyp praktycznie gotowy do sprzedaży. Z wielkich graczy na rynku każda z firm też prowadzi intensywne typu Mercedes, typu MAN, typu Volvo. No mają jakąś swoją strategię, jakąś swoją politykę produkcyjno-sprzedażową. Obiecują, że w niedługim czasie będą miały też w ofercie swoje produkty, no, ze swoimi rozwiązaniami, ale no, widać, że w tej chwili jeszcze czysto elektrycznych autobusów nie proponują, nie mają. Mają inne rozwiązania, bardziej ostrożne, typu hybrydy, typu pojazdy z jakimś odzyskiwaniem, z rekuperacją energii, ale czystych elektryków jeszcze nie mają.
Jak wygląda zbieranie doświadczeń i wyciąganie wniosków z tych, które już jeżdżą? Wspomniał Pan tych paru pionierów, którzy już coś takiego użytkują. Nie wiem, jak to wygląda w branży. Czy branża firm komunikacji miejskiej spotyka się jakoś czasem i dyskutuje o tym, czy oni mówią, jak im to wychodzi, co im wychodzi dobrze, z czym się borykają, no tak, żeby inni, którzy prędzej czy później będą w to wchodzić, po prostu nie wchodzili w ciemno?
Jak najbardziej, no właśnie zdobywanie informacji polega na tym, że raz literatura, raz informacje udostępniane przez producentów, ale chyba zawsze najlepszym sposobem na nauczenie się czegokolwiek jest rozmowa z już użytkującymi kolegami. Tak, jeździmy na spotkania, jeździmy na konferencje, gdzie ten temat jest teraz ciągle aktualny. Rozmawiamy z kolegami z miast, którzy jeżdżą elektrycznymi. Byliśmy w tamtym roku w Ostrołęce z taką sąsiedzką wizytą. Oglądaliśmy, jeździliśmy elektrycznymi pojazdami, widzieliśmy, pytaliśmy, jak się to sprawuje. No, opinie są różne, najczęściej pozytywne, ale to no, należy sobie powiedzieć, że to są pojazdy, które pół roku, rok, więc jakichś wielkich problemów nie było. Oczywiście są jakieś choroby wieku niemowlęcego, to wszędzie i w każdym, zdarzają się i w klasycznych rozwiązaniach, ale po tym takim już pierwszym okresie, gdy i załoga, i ludzie, i użytkownicy nauczą się użytkować, jest wszystko dobrze. No właśnie tylko w taki sposób jesteśmy w stanie no, zgłębiać, uczyć się, próbować dostosowywać własne wymagania do tego, co nas czeka.
To ostatnia sprawa. Przy okazji podpisania tego listu intencyjnego było wspomniane coś takiego, że mają być w ogóle tworzone przepisy nowe dotyczące tej elektromobilności, no i że tutaj te miasta i firmy, które podpisały ten list intencyjny, no będą pytane, konsultowane, jakie rozwiązania prawne, jeśli chodzi o użytkowanie i czy zakup chciałyby mieć. No nie wiem, czy tutaj w ogóle trzeba robić jakieś nowe przepisy pod to, no bo to mamy kwestie techniczne, no. Nie wiem, jakie nowe prawo robić dla elektrycznych, skoro kodeks drogowy jest taki sam dla wszystkich, prawda? Więc musi spełniać ten elektryczny i co do wymiarów, i co do oświetlenia, prędkości rozwija podobne, więc co tutaj właściwie robić nowego w prawie?
Znaczy, no jest kilka elementów, które można by było zmienić, aby te wdrożenia pojazdów elektrycznych następowały właśnie tak z mniejszymi problemami, może i mniej kosztowo. Między innymi zmienić prawo budowlane tak, żeby te stacje ładujące, choćby na terenie miasta, czy na terenie zajezdni, uprościć procedury, bo no cóż, załatwienie pozwolenia budowlanego jest troszeczkę czasochłonne i trochę kosztuje, więc można by tutaj było uprościć. Można zmienić prawo w kwestiach preferencji, jakie można uzyskać i dać przedsiębiorstwom, które zdecydują się na takie pojazdy, choćby jakieś ulgi w ochronie środowiska, ulgi może w akcyzie za energię, może ulgi w jakichś opłatach podatku od środków transportu. Tu spodziewamy się, że ustawodawca przychyli się do tego problemu głębiej.
Będziemy się przyglądać, jak się ta nowa dziedzina rozwija. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również.